Znaczy nie chciałem przerywać, tak fajnie buja ten Ben Harper i The Innocent Criminals, Jaward. Są takie kawałki, które o poranku dobrze nastrajają. A my mamy nowego gościa w studiu, Patrycja Pędrakowska, Centrum Studiów Polska Azja. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No dobrze, tak sobie myślimy o świecie i nauczyliśmy się już myśleć, że na świecie są dwie wielkie potęgi, Stany Zjednoczone i rosnące Chiny. Rosja już trochę schodzi na drugi plan. Dobrze, no na Bliskim Wschodzie doszło do konfrontacji Rosji ze Stanami Zjednoczonymi, takiej pośredniej w Syrii. A jak na to wszystko patrzą Chiny?
No od wielu lat Chiny jakby wspierają w pewien sposób Rosję w jej poczynaniach w Syrii, na Bliskim Wschodzie. W tym sensie, że popierają Asada. I to jest...
Chińczycy popierają Asada.
Tak, tak można powiedzieć. Wskazuje na to sporo faktów. Po pierwsze udzielanie pomocy humanitarnej w Syrii, udzielanie jakby takiej też pomocy wojskowej, różnych szkoleń dla Syryjczyków. Chodzi tutaj oczywiście o Syryjczyków od Asada. Blokowanie rezolucji w Radzie ONZ razem z Rosją, tak, Chińczycy zawsze w parze blokowali ewentualne jakby najbardziej, można powiedzieć, połączone działania, które mogłyby mieć miejsce, a nie miały miejsca właśnie dlatego, że Rosja z Chinami blokowały. Natomiast z perspektywy chińskiej, może jeszcze taka ciekawa kwestia, gdzieś tutaj powiedzmy ta mapa chińskiej geopolityki jest inna niż Polski, jest inna niż Stanów Zjednoczonych, więc wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć. Otóż Chińczycy troszeczkę podobnie patrzą na Syrię jak na Afganistan. W tym sensie, że dla nich to dozbrajanie tam różnych sił, tak jak to miało miejsce w Afganistanie, prawda? Przez wiele lat przecież Stany Zjednoczone dozbrajały te różne ugrupowania po to, żeby one przewróciły władzę. To jest dla Chińczyków bardzo podobna kwestia, która dzieje się w Syrii. Także ze względu też na to, że w Chinach żyją muzułmanie, ci muzułmanie...
Ujgurowie przeważnie.
Ujgurowie, Hujowie, są różne mniejszości etniczne. I Chińczycy też obawiają się pewnego separatyzmu, który powiedzmy, że potencjalnie mógłby wzrosnąć, jeśli w krajach sąsiadujących, czy tak drugi sąsiad zaczną jakby te wszystkie siły takie antyrządowe, militarne, rebelianci zaczną uzyskiwać siłę dla Chin, to jest, no można powiedzieć, one to widzą jako zagrożenie też z tego względu, że dla nich ten region Azji Centralnej, prawda, czy Irak i Syria, gdzie też prowadzą różne inwestycje, jeśli chodzi o ropę, no to jest dla nich, byłby dla nich zagrożeniem.
Także... PetroChina tam jest bardzo aktywna.
No wiele,
zwłaszcza w Kurdystanie.
Wiele chińskich firm rzeczywiście jest aktywnych. Chińczycy jakoś, powiedzmy, że lawirują. Natomiast Afgańczykom, afgańskiemu rządowi Chińczycy regularnie dają pomoc, szkolą ich siły bezpieczeństwa. Także wydaje się, że ten model w przyszłości gdzieś tam będzie na Syrię, czy już jest na Syrię przekładany. Także ja bym to wszystko ujęła w kontekście, po pierwsze, samych Chin, które są mieszanką wielokulturową, i o tym nie należy zapominać, która ewentualnie sama boi się wzrostu jakiegoś separatyzmu ze strony Ujgurów w Xinjiangu, czyli w tej prowincji
najbardziej
na zachodzie.
Najbardziej takiej niespokojnej.
Tak, na zachodzie.
Tam najbardziej policyjna chyba ta prowincja jest. Tam turystów się rzadko wpuszcza.
Jeżdżą tam turyści. Znaczy, to
pod nadzorem.
Być może. Zresztą sama się wybieram niedługo do Xinjiangu, także być może wtedy...
To połączymy się telefonicznie i zapytamy.
Także za 2,5 tygodnia, jak wszystko dobrze pójdzie, będę w Xinjiangu, także zobaczę to na własne oczy. Natomiast to też nie jest tak, że tam jest, nie wiem, niebezpiecznie. Mam sporo jakby znajomych, tak, z kręgów sinologicznych, które Xinjiang odwiedziły. Także raczej nie należy tego sobie wyobrażać jako jakiejś oplężonej twierdzy. Tam Hanowie rzeczywiście prowadzą sporo interesów, Ujgurowie też. Także to się, generalnie prowincja się bardzo rozwija, jeśli chodzi o gospodarkę. Natomiast Chińczycy, tak, czy Hanowie do minimum chcą ograniczyć jakiekolwiek terrorystyczne, prawda, incydenty.
Wyjaśnijmy, że Chińczycy Han to dominująca taka nacja w Chinach, tak?
tak, tak. No jeśli sobie myślimy o Chinach, to najczęściej myślimy o Hanach. I Chińczycy rzeczywiście tą politykę przeciwko terroryzmowi mają bardzo, można powiedzieć, taką, no, w pewnym sensie brutalną, jak my byśmy
bo tam
to
też trochę
ale...
było aktów terrorystycznych, tak, o których nie wiemy, prawda? Bo to rzadko się dowiadujemy w Europie.
Rzadko się dowiadujemy, natomiast tak, w Chinach się o tym mówi i rzeczywiście ja bym powiedziała, że Chińczycy są skuteczni, jeśli chodzi o walkę z terroryzmem i bardzo chronią ludność miejscową. Na przykład w Yunanie wybuchła kiedy, to nie wybuchła bomba, ale byli nożownicy na przykład w Kunmingu, prawda, w Yunanie, w takiej prowincji na południu. Także Chińczycy starają się walczyć za wszelką cenę z separatyzmem i z terroryzmem. I dlatego też prowadzą taką, a nie inną politykę, między innymi na Bliskim Wschodzie, którą można by określić polityką poszukiwania kompromisu politycznego, a unikania konfrontacji za wszelką cenę.
Za moment zapytamy, jak wygląda mapa świata z punktu widzenia Chin. Kilka jeszcze ciekawych kwestii poruszymy z Patrycją Pędrakowską z Centrum Studiów Polska-Azja, ale wybiła godzina 8, nawet 8:01. I no, kilka pokłonów dla komercji musimy wykonać. No, tak bezboleśnie te pokłony wykonaliśmy. Nie było tak bardzo komercyjnie, musicie przyznać. Wracamy do rozmowy z Patrycją Pędrakowską, Centrum Studiów Polska-Azja. Dla tych z Państwa, którzy właśnie się obudzili, informacja, że rozmawiamy o Chinach. I to wcale nie o Chinach odległych, tylko o Chinach, które coraz mocniej angażują się w świat, wbrew jakby swojej tradycyjnej doktrynie. Ale o tym wszystkim porozmawiamy, zapytam. Jak wygląda świat z perspektywy Chin?
To jest ciekawe pytanie. Po pierwsze, może zacznijmy od pozytywnych kwestii. Otóż Chińczycy mają jednego, można powiedzieć, takiego stałego sojusznika. Jest nim nie kto inny, a Pakistan. I w Pakistanie przeprowadza się bardzo dużo inwestycji. Chińczycy budują tam infrastrukturę, tak, drogi. Ten port w Gwadarze, bardzo słynny, który ma być takim flagowym projektem jedwabnego szlaku. I można powiedzieć, że inwestują w rozwój właśnie infrastruktury, w sensie dróg, ale również infrastruktury energetycznej. Podczas gdy Amerykanie co robią w Pakistanie?
Tam się inwestują w służby specjalne.
Albo właśnie zajmują się, nie wiem, pomocą humanitarną. Tak. Także z różnych tam powodów być może trzeba by było przeprowadzić badania porównawcze, a nawet na pewno, ale warto by było porównać.
Czasami też lądują śmigłowcami i kogoś zabijają, tak, w Abbottabadzie.
Warto by było właśnie przeprowadzić takie studium, wziąć chińskich i amerykańskich ekspertów, żeby zobaczyli, jak modele rozwojowe wyglądają, jak można je porównać między tym, co robią Stany Zjednoczone i tym, co robią Chińczycy. Bo to, co robią Chińczycy w Pakistanie, mimo wszystko dużo bardziej może przemówić do... No, myślę, że i do Pakistańczyków, i
przemawia,
generalnie
mimo że Pakistańczycy są muzułmanami.
Tak, no tak jak mówiliśmy przed chwilą, w Chinach również żyje sporo muzułmanów, sporo mniejszości etnicznych o wyznaniu muzułmańskim, także można powiedzieć, że Chińczycy już u siebie mają ten rezerwuar muzułmanów, które też mogą pośredniczyć w takich kontaktach. Natomiast co się dzieje na wschodzie Chin? Mamy oczywiście Japonię i Koreę Południową. Korea Południowa teraz, można powiedzieć, że w ostatnich latach troszeczkę się wyłamuje, ponieważ Korea Południowa prowadzi bardzo dużo interesów z Chinami. Wobec tego nie jest, można tak powiedzieć, taka antychińska. Natomiast Japonia oczywiście, no jest tym przyczółkiem Stanów Zjednoczonych na Pacyfiku. Powstał również Quad, prawda? Czyli taka organizacja multilateralna, w której członkami są Japonia, Indie, Australia i Stany Zjednoczone. Natomiast od północy jest oczywiście Wielka Rosja. Wielka Rosja, która jest, można powiedzieć, również zagadką dla Chińczyków. Natomiast jest to jakaś forma przyjaźni, ale...
Ale też i konkurencji.
Ale też i konkurencji. Także powstało kilka książek na ten temat. Myślę, że warto przeczytać, bo to jest rzeczywiście relacja, którą trudno jest wyjaśnić może w trakcie poranka. No i od południa, prawda, mamy kraje, można tak powiedzieć, ASEANu, gdzie chińskie wpływy rosną. Także tak mniej więcej kształtuje się ta mapa. No, plus jeszcze Indie, nie zapominajmy. Indie, no, można no, powiedzieć, wróg Pakistanu. Rosnący konkurent Chin. I również w zeszłym roku byliśmy świadkami tego konfliktu, tak, o region Doklam, czyli tam niedaleko Butanu, gdzie Chińczycy chcieli wybudować drogę. Indie się oburzały i w zeszłym roku żeśmy to obserwowali. Chociaż w polskich mediach znowu to nie znalazło swojego należnego miejsca, ale być może do takiej konfrontacji między Indiami a Chinami nie było wcale tak daleko.
To ciekawe, bo to zwykle postrzegamy Indie jako taki kraj, no, duży, drzemiący, pokojowy bardzo, prawda? Bo to jeszcze dzieci kwiaty, te pokutują te obrazki. Tymczasem Indie to jest już kolos, który ma swoje ambicje. I to są ambicje, które chcą no, zatrzymać Chiny w pochodzie takim ekonomicznym.
Tak, to jest również kwestia tego, że Chińczycy budują taki ogromny port na Sri Lance, czyli znowu Indie czują się w pewien sposób okrążone. Tutaj, prawda, duża inwestycja chińska na Sri Lance, najważniejszy sojusznik Pakistan.
Pakistan, czyli wróg Indii.
Czyli wróg, ale z drugiej strony, paradoksalnie, można tutaj idealnie zobaczyć, jak polityka może się rozjeżdżać z gospodarką, a mianowicie dlatego, że sporo inwestycji chińskich jest mimo wszystko prowadzonych w Indiach. Także jeśli chodzi o te zależności gospodarcze, to raczej one się zwiększają. A jeśli chodzi o kwestie polityczne, no to ta sytuacja pozostaje, można tak powiedzieć, niejasna, troszeczkę niestabilna, chociaż raczej wydaje mi się, że nie zapowiada się na konfrontację chińsko-indyjską. Byłyby to dwa najludniejsze państwa przecież, które...
Połowa ludności świata właściwie.
No chyba tak, jakbyśmy to zliczyli. Także mniej więcej tak to wygląda. Jeszcze mamy taki kraj jak Mongolia przecież.
O tak, olbrzymi i małoludny.
Olbrzymi i małoludny. I dla Mongolii na przykład sojusznikiem jest Japonia. To też jest ciekawe. Chociaż wpływy chińskie w Mongolii wciąż wzrastają. Mamy u siebie eksperta Pawła Szczapa, który sporo czasu spędził w Mongolii i kilka rozmów żeśmy z nim przeprowadzili, tak, rozmawialiśmy z nim i rzeczywiście on to potwierdza, że te chińskie wpływy w Mongolii cały czas rosną. No i pozostaje jeszcze kwestia Azji Centralnej.
O,
na przykład
i tu jest Kazachstanu. Niezwykle ciekawe.
To jest niezwykle ciekawe też z tego względu, że tam te wpływy rosyjsko-chińskie muszą znaleźć jakiś wspólny język. I Kazachstan to jest przecież to miejsce, gdzie Xi Jinping ogłosił powstanie nowego jedwabnego szlaku w 2013 roku w Astanie. I tak te linie kolejowe mają się tam rozwijać, a ten południowy korytarz, bo Chińczycy nie chcą być jedynie uzależnieni od Rosji, czyli od tego północnego korytarza. To jest ten korytarz, o którym my mówimy jako Polacy, tak? Rosja, Białoruś, Polska i dalej na zachód. Natomiast jeszcze ta koncepcja związana z południowym korytarzem, który miałby iść przez Kazachstan. No i jeszcze jedna ciekawa kwestia, myślę, że taka, która też może w polskich mediach jeszcze nie zaistniała, to jest kwestia tego połączenia, które będzie budowane między Nepalem a Chinami, mianowicie połączenie kolejowe. Czyli widać, że Chińczycy jakby prowadzą taką politykę ekspansywną, jeśli chodzi o swoich sąsiadów, czy to chodzi o gospodarkę, czy to chodzi o politykę.
A czy to jest też myślenie takie tradycyjnie agresywne, jak w Rosji na przykład? Czy Chińczycy rozwijają armię i przygotowują się do jakiejś konfrontacji?
Tak, Chińczycy na pewno rozwijają armię. Czy przygotowują się do jakiejś konfrontacji? No, nie wiadomo. Myślę, że najtęższe głowy w Pentagonie się nad tym zastanawiają. Wydaje się, że jeśli byłyby jakieś punkty zapalne, to jednak byłby to wschód. Chodziłoby tutaj ewentualnie o obronę jakichś wysp na Morzu Południowochińskim, bo przecież Chińczycy uważają, że Morze Południowochińskie to są Chiny. Druga kwestia, która mam nadzieję, że nie dojdzie tutaj do jakiejś konfrontacji wojskowej. Być może rozwiązane to zostanie innymi kanałami, ale można powiedzieć, że świat spodziewa się tego, że Chińczycy jednak Tajwanu nie odpuszczą, że będą dążyli ku zjednoczeniu Tajwanu z Chinami. Pytanie, na jakich zasadach się to odbędzie i w jaki sposób. Niektórzy mówią o tym, że Xi Jinping jako ten nowy lider,
dyktator.
Nowy cesarz, tak. Raczej nowy cesarz. Dyktatorem może nie jest, bo jednak ta partia komunistyczna w Chinach, choć elitarny klub, no to jednak ma 88 milionów członków, czyli sporo i raczej, rzeczywiście Xi Jinping ma swoje poparcie w partii. Także może, nie jest takim dyktatorem, może jest nowym cesarzem, ale taki Tajwan byłby, można powiedzieć, taką wisienką na torcie.
Tak, jego polityki. Ostatni zjazd Komunistycznej Partii Chin dał Xi Jinpingowi duże kompetencje. Właściwie przeforsował tą swoją pozycję lidera.
Tak, to był zjazd, można powiedzieć, takiego chińskiego parlamentu. To jest ogólnochińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowych, tak to się poprawnie nazywa. Było tam kilka poprawek do konstytucji. Między innymi chodziło o to, aby znieść dwukadencyjność, czyli że Xi Jinping ewentualnie mógłby być wybrany tak na trzecią czy czwartą kadencję. Zobaczymy, czy tak się stanie, bo może być różnie. Może być różnie, niekoniecznie. Musi przecież być na trzecią kadencję. Być może będzie słabszego zdrowia, być może stanie się coś innego. Także to jeszcze nie jest pewne. Natomiast otworzył sobie taką drogę.
Ale nie osiągnął jeszcze pozycji Mao Zedonga.
Nie. Raczej nie. I myślę, że raczej do tego nie dąży. Myślę, że jednak eksperci czy komentatorzy lubią tworzyć legendy, czy odnawiać pewne legendy, szukać porównań. I to jest takie rzeczywiście porównanie, które jest niezwykle barwne. Może chciałby być w pewnym sensie kolejnym Deng Xiaopingiem, czyli pewnym reformatorem, bo jednak Chiny otwierają się na świat. Nie należy o tym zapominać. I sednem sprawy jest dobrobyt, tak? Umiarkowany dobrobyt w społeczeństwie chińskim. I rzeczywiście, jak spojrzymy na różne dane, na przykład między Indiami a Chinami, w ostatnim The Economist była taka ciekawa tabelka na przykład na temat palenisk, prawda? No bo rzeczywiście w niektórych państwach ludzie jeszcze muszą rozpalać ognisko, tak? W domu czy tam w chatce, żeby ugotować obiad. I w Chinach ten odsetek się drastycznie zmniejszył. Tak? Podczas gdy w Indiach tylko troszeczkę. I to też widać, że Chińczykom rzeczywiście zależy na tym, żeby w perspektywie wewnętrznej, tak, dobrobyt się poprawiał. I na to wskazuje bardzo dużo danych. Choćby zaczynając od takich palenisk, przechodząc do makroekonomii, obserwując na przykład produkt krajowy brutto. Także też dla Chin ogromnym wyzwaniem jest to, żeby z tego modelu ilościowego przejść do modelu jakościowego, do społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu, rozwiniętego technologicznie i na pewno z lepszą ofertą tych pakietów społecznych i zdrowotnych.
Czyli Chiny stają się takim państwem tradycyjnym, jak sobie to wyobrażamy w Europie, czyli zaczynają trochę konsumować.
Tak, zaczynają konsumować i rzeczywiście Europa jest dla nich pewnym przykładem, jeśli chodzi o standardy takie społeczne.
To już nie są te Chiny żarłocznego kapitalizmu. Czy jeszcze?
Jeszcze trochę są, rzeczywiście pieniądz jest tam najważniejszy.
No bo z religią Chińczycy zawsze byli na bakier.
Tak byli, się nie byli. Wydaje. Byli, nie byli. Nam się tak wydaje. Natomiast warto powiedzieć jednym zjawisku, że dla Chińczyków to, że się jest buddystą, nie wyklucza tego, że można praktykować jakieś tutaj taoistyczne rytuały. Dla nas, chrześcijan, prawda? No to jest wyłączność. Albo jesteśmy chrześcijanami, albo jesteśmy muzułmanami. Nie będziemy budować kolarzy, tak. Prawda? To New Age próbował takie różne nowe religie, nowe religie powoływać. Natomiast Chińczycy są, można powiedzieć, mają do tego zupełnie inny stosunek, który wygenerowała ich kultura. I na przykład jest tam przecież sporo chrześcijan, którzy zarówno chodzą czasami do buddyjskiej świątyni, jak i do taoistycznej.
No jest spór z Watykanem też, bo Chińczycy, partia chciałaby koncesjonować biskupów.
Spór też jest o Tajwan, bo Watykan jest jednym z niewielu krajów, które uznają Watykan.
Tajwan, tak.
Także sporów jest sporo.
Tak, o tym porozmawiamy. Już umawiamy się na to, że jak będzie pani w Chinach i w tej prowincji, o której mówiliśmy.
Xinjiang.
To spróbujemy połączyć się telefonicznie i coś się dowiedzieć na miejscu, jak to wygląda.
Zapraszam.
Doskonale. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Patrycja Pędrakowska, Centrum Studiów Polska-Azja. Musicie państwo przyznać, że to rzeczywiście dla nas, Polaków, niezwykle ciekawe informacje. Tak mało wiemy o świecie, a świat się ciągle zmienia. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. A my coś poszukajmy, co nam jakiś nastrój tego wszystkiego zbuduje. Może w takim razie posłuchajmy Portishead Roads.